Rozmowa bardzo polityczna.
18.11, program realizuje Adam Loch, przy mikrofonie Krzysztof Polasik, kładam się nisko, a to jest rozmowa bardzo polityczna Radia Poznań. W naszym studiu przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania Małgorzata Dudzic-Biskupska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski z PSL, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Piotr Tuczyński z Nowej Nadziei.
Witam serdecznie.
Radny Sejmiku z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Filip Żelazny, dzień dobry.
Witam pięknie, dzień dobry.
I łączymy się internetowo z posłanką Polski 2050 Ewą Szedler, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak, słyszymy się tematem dnia w zasadzie od kilku godzin. Jest dziś nieudany zamach na prezydenta Ukrainy, do którego doszło, miało dojść rok temu. On został udaremniony przez SBU w kwietniu 2024 roku w Rzeszowie. Zawsze w takiej sytuacji pada pytanie, czy jesteśmy w Polsce bezpieczni. Może zaczynam od pani radnej.
Oczywiście, że jesteśmy bezpieczni. Zamach został udaremniony. Wszystko dzięki służbom polskim, więc myślę, że możemy czuć się bezpieczni. Szkoda, że taka sytuacja miała miejsce na terenie naszego kraju, ale dobrze, że się nie udała. Myślę, że no, prezydent Zełenski pewnie liczy się z takimi okolicznościami.
To nie był pierwszy przypadek.
Tak, tym bardziej ta jego ochrona powinna być wzmocniona, a chciałabym, żeby na terenie Polski nigdy nic mu się nie stało.
Piotr Tuczyński, Konfederacja.
No nie wiadomo, na ile to są sprawdzone informacje, bo na razie są
potwierdzone też przez polskie służby, przez kierownictwo resortu, że coś takiego miało miejsce. Faktycznie wiemy, że prokuratura się tym zajmowała. Te plany zamachu poczynił człowiek współpracujący z GRU, jak podają polskie służby, były wojskowy, który chciał po prostu zabić na terenie Polski w Rzeszowie prezydenta Ukrainy.
Tak, no musimy przede wszystkim poznać więcej szczegółów tego. Mieliśmy zamach niedawno na, jeszcze wtedy nie prezydenta, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niewiele brakowało, aby prezydent Trump zginął. Także no, zamachy na polityków zdarzają się. Zadaniem służb jest dążenie do tego, żeby takich sytuacji było jak najmniej.
A boli w tej sytuacji, że to Polak coś takiego przygotowywał? Bo mówimy o obywatelu Polski.
No tak jak mówię, no nie znam jeszcze dokładnie szczegółów. Jeżeli ktoś ma obywatelstwo polskie, no też nie wiadomo, czy to był Polak, bo to różnie bywa. No na razie trzeba poczekać, nie ma co za bardzo tutaj się gorączkować.
Ja bym jednak nie chciała, żebyśmy tak na porządku dziennym przechodzili i do stwierdzenia, zamachy na polityków się zdarzają, bo chciałabym, żeby się jednak nie zdarzały.
I no
żeby
ale, służby, jednak, ale jednak się zdarzają.
I żeby edukacja, i żeby w ogóle taki wytworzyć klimat w państwie polskim, żeby jednak szanować życie każdej osoby i żeby takie sytuacje się nie zdarzały, więc chciałabym, żebyśmy tego nie bagatelizowali.
Czy my jesteśmy bezpieczni? Ponawiam to pytanie i kieruję do Krzysztofa Grabowskiego, nie tylko samorządowca, ale też doradcę ministra obrony narodowej.
Mam przekonanie, że tak. Myślę, że ten przypadek też to pokazuje i udowadnia. To nie znaczy, że nie dochodzi do takich sytuacji. Myślę, że w przypadku każdego prezydenta, prezydenta Ukrainy, który przecież toczy, broni się przed Rosją, z całą pewnością takich sytuacji mogło być znacznie więcej jak ta w Polsce. Dobrze, że nasze służby dobrze zareagowały. To wielka zasługa podziękowania, bo taka jest też ich rola. Natomiast widzimy, co się dzieje na świecie. To zagrożenie jest olbrzymie w wielu już miejscach na świecie i chwała naszym służbom, że potrafią w taki sposób zareagować. I to powinno być najważniejsze. Powinniśmy dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli, ale również tych, którzy u nas przebywają. Prezydent Ukrainy przecież często z Polski wylatuje w różne miejsca świata na różne spotkania i zabezpieczenie, czy bezpieczeństwo i jego jako głowy państwa również powinno być dla nas bardzo ważne. Nie mam wątpliwości, że mamy dobre służby w tym zakresie od lat. To nie jest tylko ostatni czas. Taka jest ich rola, taka jest ich funkcja i wielkie podziękowania za to, że do tego zamachu nie udało się doprowadzić skutecznie.
Narażenie na takie incydenty nie tylko w odniesieniu do polityków czy władz Ukrainy, ale też polskich. To jest koszt zaangażowania w pomoc Ukrainie?
Nie wiem, czy to jest koszt zaangażowania, natomiast ja nie mam też wątpliwości, że nie powinno dochodzić do takiej sytuacji ani wobec polityków zagranicznych, ani też wobec polityków w Polsce, bez względu na to, jaki jest spór polityczny, jakie mamy poglądy. Myślę, że nikt tutaj przy tym stole nie ma co do tego wątpliwości. Możemy się różnić, różnimy się, mamy różne poglądy, różne wizje, różne spojrzenia, ale w tym jestem przekonany, jesteśmy zgodni. Nie powinniśmy nigdy popierać takich zaangażowań, które mogą prowadzić do ludzkich tragedii.
Filip Żelazny, oddaję głos panu radnemu. Pan się zgadza? Jesteśmy bezpieczni co do zasady? Nie ma się czym przejmować?
Zasadniczo tak niewiele wiemy, że właściwie można powiedzieć, że wszystko, co dziś powiemy, może zostać wykorzystane przeciwko nam, bo trochę poruszamy się w sferze domysłów. Natomiast z mojego punktu widzenia to tak, mamy do czynienia z krajem bandyckim, mamy do czynienia z Rosją i niezależnie od tego, czy my mówimy o Polaku, czy jakiejś innej osobie, bo tego nie wiemy, to na pewno była to osoba, która w jakimś tam zakresie była inspirowana przez Rosję. Rosja, która jest krajem bandyckim, która prowadzi wojnę z Ukrainą. I to, że my dzisiaj się dowiadujemy, że taki zamach na prezydenta Zełenskiego był rok temu, uczciwie mówiąc, to ja nie wierzę, że to był jedyny tego rodzaju próba zamachu. Niekoniecznie mówię na terenie Polski. Przecież my musimy wiedzieć, w jakiej sytuacji my jesteśmy. My jesteśmy w sytuacji otwartej wojny kraju bandyckiego, jakim jest Rosja, w stosunku do naszego sąsiada Ukrainy, którą z kolei my bardzo mocno od samego pierwszego dnia tej wojny wspieramy. W związku z tym, patrząc na realia, jakie są i patrząc z jakim krajem mamy do czynienia, który jest w stanie, w mojej ocenie, właściwie dopuścić się wszystkiego. Myślę tutaj o Rosji, o prezydencie Putinie, więc myślę, że to nie było pierwsza tego rodzaju sytuacja, o której dziś słyszymy, a o innych nie wiemy i możemy tylko za prezydentem Andrzejem Dudą, którego wypowiedź przed chwilą przeczytałem, że no na szczęście do niczego nie doszło i na dziś możemy tyle skomentować.
Czy fakt, że doszło na terenie Polski do udaremnionej próby zamachu na prezydenta Ukrainy niepokoi posłankę Ewę Szedler?
To znaczy, muszę tutaj powiedzieć, czy się zgadzam z panem marszałkiem, ponieważ musimy wszyscy razem powiedzieć głośno nie, że nie akceptujemy takich metod, które niestety ostatnimi czasy na świecie w geopolityce stają się coraz bardziej radykalne. Oczywiście od 2014 roku mamy jasno sprecyzowanego agresora, gdzie staliśmy jako Polacy zawsze po tej stronie, żeby przypominać światu, że Putin nie stanie tylko i wyłącznie na Donbasie, tylko pójdzie dalej, zgodnie z tym, co z świętej pamięci Lech Kaczyński kiedyś był powiedział. Ale proszę państwa, rzeczywistość jest jaka jest i teraz wiemy dobrze, bo to już media podawały, że tych zamachów na pana Zełenskiego było już kilkanaście. Bardzo dobrze, że to zostało w Polsce zahamowane, jeden z nich, bo na pewno będą kolejne. I jedyne, co można powiedzieć na dzień dzisiejszy, to wszyscy musimy być po prostu bardziej czujni, ponieważ to, co się wydarza teraz między Izraelem a Iranem i całe nasze jakby skoncentrowanie na tej nowej wojnie powoduje, że trochę mniej uwagi opinia publiczna poświęca tej starej wojnie. Przepraszam, to wszystko w cudzysłowie, ta stara i nowa. Każda wojna to jest tragedia poszczególnych ludzi i nie wolno tutaj tego bagatelizować, czy coś jest nowe, czy stare. Ale no niestety wygląda tak, że przez włączenie się naszego największego sojusznika, a mianowicie Stanów Zjednoczonych, w tę wojnę, ryzyko staje się coraz większe, zarówno do samych stacjonujących wojsk na terenie Bliskiego Wschodu, ale również we wszystkich państwach sojuszniczych, bo naprawdę możemy oczekiwać tego, że Putin wykorzysta ten moment historyczny, wykorzysta do swoich celów, a jego celem pierwszym to jest zniszczenie całej Ukrainy. Także tutaj czujność wszystkich nas i mówienie jednym głosem to jest to jedyne, które my w demokracjach mamy, bo wierzymy w siłę dyplomacji, a nie w siłę wojny. I dlatego cieszę się, że tutaj akurat jesteśmy wszyscy jednego zdania i miejmy nadzieję, że demokracja i dyplomacja wygra, a przelewu krwi będzie jak najmniej.
Ja tylko jednym zdaniem chciałbym się odnieść do słów radnej z Platformy Obywatelskiej, która mówiła o bagatelizowaniu zamachów, tak, to marszałek Sejmu, późniejszy prezydent Polski, członek Platformy Obywatelskiej, Bronisław Komorowski, komentując zamach czy strzelaninę w Gruzji na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, powiedział: jaki prezydent, taki zamach.
Rozumiem, że to ma być komentarz do tego zamachu w Rzeszowie, tak?
To ma być komentarz do pani słów mówiących o bagatelizowaniu zamachu.
Ja tylko
także to prezydent z Platformy Obywatelskiej bagatelizował zamach, strzelaninę na granicy gruzińskiej.
Ale nie sądzę, żeby teraz trzeba było podgrzewać tą atmosferę. No nie wiem, czemu ma służyć ta pana wrzutka. Myślę, że jesteśmy naprawdę w sytuacji ogólnoświatowej, to jest komentarz
byłego prezydenta Polski.
Ja wiem, słyszałem, że to jest komentarz. Natomiast jesteśmy w takiej sytuacji ogólnoświatowej, że powinniśmy te nastroje raczej hamować, niż je podgrzewać i przypominać coś sprzed iluś lat, bo to niczemu nie służy. Myślę, że naprawdę dzieje się na świecie teraz bardzo dużo i tych zagrożeń jest bardzo dużo. Myślę, że one nie omijają Polski i jestem przekonany, że powinniśmy te nastroje bardziej studzić niż je podgrzewać.
Chciałbym wrócić do słów pani posłanki o akceptowaniu pewnych metod. Czy my powinniśmy akceptować takie metody jak zdecydowane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, zbombardowanie konkretnych celów nuklearnych, tak określonych celów w Iranie? Czy nie jest to do końca coś, na co powinniśmy spoglądać przychylnym okiem? Popytam od razu panią posłankę.
Proszę pana, przychylnym okiem trudno mi się tutaj wypowiadać, bo uważam, że to jest autonomiczna decyzja Stanów Zjednoczonych, ale ja wierzę w siłę dyplomacji, dlatego chciałabym wierzyć, że pan Donald Trump ma dobrych doradców, którzy naprawdę są osadzeni w regionie. Bo na dzień dzisiejszy wiemy niewiele. Wiemy, że zostały te trzy bazy, gdzie był uran i wirówki zbombardowane. Natomiast nie wiemy, czy ten cały materiał nie został wywieziony. Wiemy dobrze, że istnieje też propaganda zarówno ze strony Izraela, jak i ze strony Iranu. Także troszeczkę się we mgle poruszamy. Z jednej strony musimy stać po stronie naszych sojuszników, a mianowicie po stronie Stanów Zjednoczonych i pana Donalda Trumpa, ale zachęcać ze wszech miar, aby możliwości dyplomatyczne były wykorzystane. Ogromna szkoda, że pan Donald Trump tak zdyskwalifikował ten szczyt w Genewie, gdzie jednak duża grupa Europejczyków chciała nawiązać pewne relacje, tak aby może do tego porozumienia, które przypomnę, porozumienie było zawiązane w 2015 roku, gdzie Iran zobowiązał się do udostępniania komisjom i kontroli tych miejsc, gdzie uran był przerabiany. Natomiast w roku 2018 pan Donald Trump z tego porozumienia wystąpił. Nie wiem, na jakiej podstawie. Wiem natomiast, że do ostatniego momentu trzeba używać wszystkich metod dyplomatycznych, bo rozpocząć wojnę jest bardzo łatwo, a rozpoczynając wojnę trzeba mieć już scenariusz, jak się ją zakończy. Gdyż uważam, że nie powinniśmy zapomnieć o tym, co się wydarzyło w Afganistanie i jak trudno było potem się Stanom Zjednoczonych z tej wojny zrezygnować. I niestety musimy też wiedzieć, że demokracji się żadnym helikopterem ani nakazem nie w jakimś państwie nie implementuje. W Iranie nie ma opozycji. W Iranie przez te lata tego reżimu krwawego, który mordował opozycjonistów i ci, którzy mogli już dawno z tego kraju wyjechali, tam pozostali po prostu ludzie bardzo prozachodni, bo się okazuje, że oni mentalnie wzdychają do Zachodu, ale są słabi, nie są zorganizowani, a reżim jest silny. Także tu jest bardzo wiele niewiadomych.
Ale myśli pani, że Stany Zjednoczone angażują się z pobudek takich, że tam jest reżim, czy bardziej chodzi o potencjalne na przykład zyski ekonomiczne albo zaspokojenie pewnych oczekiwań Izraela?
To były dwa argumenty, na które powoływał się pan Donald Trump i jego administracja, więc przede wszystkim to ryzyko nuklearne, tego, że Iran będzie już niebawem mógł skonstruować bombę atomową, a z drugiej strony jednak ten reżim, który jest ryzykiem ogromnym dla całego regionu. Także to były te dwa cele przez administrację Stanów Zjednoczonych podkreślane.
Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość. Pan się zgadza, że my powinniśmy jednoznacznie popierać to, co teraz robi Donald Trump, to, co robi Izrael w wojnie z Iranem?
Oczywiście ta sprawa ma co najmniej kilka wątków. Ja znam taką książkę, która w 2007 roku i taki wątek wtedy, w 2007 roku wskazywała, że właśnie odnośnie Bliskiego Wschodu, że będzie konflikt Izraela z Iranem. Iran będzie również zainteresowany.
Ostatnie państwo na liście, którego Izrael jeszcze nie zaczepił.
Akurat nie ten wątek mam na myśli. Mam na myśli wątek konsekwencji, które będą związane z całym tym konfliktem. Mianowicie mowa była o tym, że będzie cieśnina Ormus blokowana. Tam przepływają 20 parę procent w ogóle zapotrzebowania światowego na ropę naftową. Iran będzie tą cieśninę blokował. Efekt tego taki, że cena ropy naftowej zdecydowanie wzrośnie, a na tym będą skorzystały określone państwa, które czerpią zyski. I takie wątki również się pojawiały i to rzeczywiście było napisane w 2007 roku. Czy dziś to były motywy działania prezydenta Donalda Trumpa? No bardzo wątpię. Przede wszystkim my mamy do czynienia w mojej ocenie pewnie z szaleńcami, którzy w tym Iranie funkcjonują i żyją i myślę o władzach, oczywiście nie o mieszkańcach, bo w większości tam pewnie są biedni ludzie, którzy no, taką, a nie inną władzę mają bardzo często niezależnie od swojej woli. Ale my na pewno nie mamy takiej wiedzy, jaką mają Stany Zjednoczone. Proszę pamiętać o takiej rzeczy. Stany Zjednoczone, czy prezydent Donald Trump, podejmując taką decyzję, musiał zaangażować 100 miliardy dolarów. Taka jedna, nazwijmy to eskapada, takie działania, jakie były związane z bombardowaniami tych określonych celów, to nie jest jeden samolot, to nie dwa czy trzy. Z tych informacji, które mamy, to wynikało, że to jest około 150 paru samolotów zaangażowanych, w tym te największe, te olbrzymie, które same te bomby zrzucały, ale to jeszcze cała osłona logistyczna, cała osłona militarna. To w ogóle trwało, sam przelot ze Stanów Zjednoczonych, bo te samoloty startowały ze Stanów Zjednoczonych, przelot do samego Iranu trwało kilkanaście godzin, więc to była olbrzymia operacja logistyczna i w żadnym razie sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że ta decyzja była podejmowana od tak pochopnie. Oczywiście znowu argumenty się demokratów pojawiają też w przestrzeni publicznej, no ale to nie zostało skonsultowane z kongresem, że formalnie prezydent Stanów Zjednoczonych powinien mieć zgodę kongresu. No, szanowni państwo, no wolne żarty. W takiej sytuacji, kiedy jest potrzebne precyzyjne działanie do ostatniej chwili, utrzymywanie tego w tajemnicy, jak takie rzeczy można w kongresie przedyskutowywać. No już sobie to wyobrażam, patrząc na tak zwaną stronę demokratyczną w Polsce, jak my mielibyśmy w Sejmie takie rzeczy konsultować. No, oczywiście to są żarty. I pewnie, zakładam, prezydent miał określoną wiedzę, określone fakty za tym przemawiały, że takie inne decyzje były niezbędne. Oczywiście one będą miały olbrzymie implikacje. To nie ulega żadnej wątpliwości, biorąc jeszcze pod uwagę, że przecież mamy ten wątek, o którym przed chwilą rozmawialiśmy w pierwszym pytaniu, konfliktu między właśnie atakiem Rosji na Ukrainę. Teraz trochę opinia publiczna i świat jest skierowany w kierunku Iranu, co daje nieco cienia do działania, mówię to oczywiście w sensie takim negatywnym, Rosji, i to już widać, że jest wykorzystywane, więc tym bardziej nasze zaangażowanie europejskie, ale i też amerykańskie również i na tym odcinku musi być, bo no, to jedno z drugim jest na pewno bardzo mocno związane.
Czy to jest sprawa, o której znowu już mówimy jednym głosem, odpowiada Krzysztof Grabowski, czyli ten atak był po prostu konieczny, trzeba interweniować.
Czy był konieczny, ja nie wiem, bo nie mam tej wiedzy, natomiast zakładam zawsze, że jeżeli podejmuje się takie decyzje, to nie są ani łatwe decyzje, ani proste, no to podejmuje się decyzje w oparciu o jakąś wiedzę. Myślę, że prezydent Trump tą wiedzę powinien mieć, powinni mieć jego doradcy. No, nie zakładam, że zrobił to zupełnie bezwiednie, więc jeżeli podjął taką decyzję, to mam przekonanie, że miał ku temu powody. Nie sądzę, żeby było inaczej. Natomiast oczywiście to jest taka sytuacja, że niestety ten konflikt może się rozlewać. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje, ale no, zakładam, mam też taką nadzieję i przekonanie, że ta decyzja Stanów Zjednoczonych, miejmy nadzieję, że spowoduje, że jednak te obiekty, które zostały tam wyznaczone do ataku faktycznie powinny ulec zniszczeniu, żeby zmniejszyć ryzyko zagrożenia na świecie i oby tak było. Miejmy taką nadzieję.
Iran zapowiada odwet. Mówi się też o możliwym zamknięciu wspomnianej przez pana radnego cieśniny Ormus. No, pewnie wszystko by skutkowało faktycznie podniesieniem cen benzyny. Czy ten konflikt jest wart zaangażowania Stanów Zjednoczonych, poparcia chociażby takiego moralnego nas jako sojuszników? Pytam Piotra Tuczyńskiego z Konfederacji.
Nie, zdecydowanie nie. My musimy się od tego konfliktu zdecydowanie zdystansować. Nie mamy interesu w popieraniu żadnej z tych stron. Natomiast pamiętajmy, że cała ta wojna została wywołana przez ludobójcę i przez premiera Izraela Netanyahu, który jest ścigany przez międzynarodowe trybunały po prostu za ludobójstwo, którego dokonał w Gazie. Jego rządy już są praktycznie na wykończeniu. Sam ten zamach Hamasu, wejście ze strefy Gazy do Izraela, też nie wiadomo, jakie to miało tło, kto za tym dokładnie stał. Natomiast to był wymarzony scenariusz dla Netanyahu i rozpędzanie teraz wojny z Iranem było jak najbardziej na jego rękę. Pamiętajmy, że w Izraelu jest bardzo duża opozycja, która sprzeciwstawia się między innymi interwencji w strefie Gazy i temu ludobójstwu, do którego tam dochodzi. No nie wiem, jak to w procentach wygląda, ale to są bardzo duże rzesze społeczeństwa. Pamiętajmy, że nawet już w czasie tej wojny, czy tam ciężko to nazwać wojną, bo to jest po prostu ludobójstwo, którego Żydzi dokonują w strefie Gazy, to w samym Izraelu są ogromne protesty tych Żydów, którzy sprzeciwiają się tej interwencji. Jeżeli chodzi o Iran, to o tym, że oni mają bombę atomową, to już słyszymy czy są blisko uzyskania bomby atomowej, to już słyszymy od 30 lat. Izrael ma tą bombę atomową i nikt ich nie bombarduje. Korea Północna być może ma, albo też jest blisko. Jakoś Stany Zjednoczone ich nie zbombardowały. To bombardowanie amerykańskie to był tylko taki teatr. Te samoloty o tym bombardowaniu i o tym, jak te samoloty leciały, to my już słyszeliśmy tak dawno, że to były takie opowieści jak te banany z PRL-u, co płynęły z Afryki na święta do Polski. Także to wszystko było ukartowane.
To jaki jest cel pana zdaniem? Po co to wszystko robić? Wydawać te ogromne pieniądze, o których mówił pan radny, na bombardowanie, skoro tam tego zagrożenia być może nie ma?
Amerykanie zawsze mówią, że są sojusznikiem Izraela, i musieli pokazać, że w jakiś sposób ich popierają. Dlatego nie mogli pozostać bezczynni. Natomiast jeżeli się przeprowadza taką operację, to nie mówi się o niej już tydzień wcześniej. Te doniesienia o tym, że Amerykanie będą bombardować, to już wszyscy ludzie na świecie wiedzieli dokładnie, które miejsca i tak dalej. O tym się nie mówi.
No ale to zrobili w końcu, tak czy siak.
No w końcu to zrobili, ale Irańczycy prawdopodobnie zdołali stamtąd wywieźć wszystko to, co było cenne. Także Amerykanie musieli stanąć po stronie Izraela, bo taka jest polityka amerykańska, obojętnie czy republikańska, czy demokratyczna. Natomiast wiadomo, że samą wojnę wywołali Żydzi, dokładnie Netanyahu i jego klika, która powinna zostać osądzona przed Międzynarodowym Trybunałem. I miejmy nadzieję, że jeżeli Netanyahu się zdecyduje na przyjazd kiedyś do Polski, to zgodnie z polskim prawem zostanie aresztowany i postawiony przed sądem, skazany i zamknięty.
Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska, czy rządząca koalicja powinna faktycznie tak stanowczo podejść, jak mówi o tym pan Piotr Tuczyński, czyli zatrzymać Netanyahu, jeśli on się pojawi w Polsce, w żaden sposób nie popierać, odcinać się od tego konfliktu?
Rządząca koalicja powinna przestrzegać przepisów prawa i wyroków trybunałów międzynarodowych, do których należymy.
Nawet jeśli nie respektuje ich chociażby USA?
To są sytuacje, w których państwo polskie powinno się zachować zgodnie z traktatami, które podpisało, bo po to te traktaty zostały podpisane, aby je przestrzegać. Ja tylko tak chciałabym nawiązać do tego, co mówił pan z Konfederacji, i powiem szczerze, że mam nadzieję, że myli się pan w 100%. Bo wizja takiego uzasadnienia czy argumentów do rozpętania wojny i zbombardowania tych obiektów, w których ma być produkowana broń atomowa, no, takie uzasadnienia zupełnie oderwane od kwestii zapewnienia bezpieczeństwa są dla mnie przerażające, bo ja bym jednak chciała wierzyć, że jeśli dzieją się takie straszne sytuacje, to one mają jakiś wyższy cel i mają cel związany z bezpieczeństwem. I tutaj zgodzę się z panem marszałkiem, że mam nadzieję, że Stany Zjednoczone jednak w sposób bardziej racjonalny, a nie typowo polityczny i zagrywkowy podeszły do tego tematu. I też chciałabym wierzyć w to, że prezydent Trump nie tylko stroszy piórka i opowiada ciekawe historyjki, ale jednak ma jakiś plan i jego administracja wie, co robi, bo z tego incydentu, czy z tej rozpętanej wojny, biorąc pod uwagę jeszcze, że za naszą granicą mamy drugą wojnę, może się rozpętać duża awantura, duża sprawa, w której będziemy dbali przede wszystkim o bezpieczeństwo obywateli polskich i ja bym chciała, żeby to był priorytet dla koalicji rządzącej i z tego co wiem jest, czyli dbanie o bezpieczeństwo obywateli Rzeczpospolitej. Co dzieje się również w samorządach. Samorządy przygotowują się, mają programy dotyczące budowy schronów, budowy miejsc schronienia, więc szanowni państwo, oby to wszystko, co się w tej chwili działo, służyło temu, aby zapewnić bezpieczeństwo światu, a nie cynicznym rozgrywkom polityków.
To porozmawiajmy teraz już o polskiej polityce, lokalnej polityce. Pytanie od razu do pani radnej. Czy Karol Nawrocki ostatecznie zostanie zaprzysiężony na nowego prezydenta Rzeczpospolitej? Pytam oczywiście w kontekście protestów wyborczych. Do Sądu Najwyższego trafiło ich 50 tysięcy. Większość, co prawda, to są te giertychówki, czyli one są powielone według wzoru, który udostępnił w sieci poseł Roman Giertych, ale jednak panowie są rozbawieni. Takiej nazwy użyła prezes Sądu Najwyższego w wywiadzie, więc te giertychówki chyba się już przyjęły. W każdym razie zarzut jest taki, że tam doszło albo do jakichś przekrętów, albo do błędów, które naprawdę mogły się przełożyć na ten ostateczny wynik wyborów.
Ponowne przeliczanie głosów w wybranych komisjach wskazują, że te błędy jednak się zdarzały. W związku z tym ja bym chciała, aby była pełna świadomość tego, że wybory odbyły się w sposób uczciwy i każdy oddany głos został zaliczony dla tego kandydata, na którego dana osoba głosowała. To jest dla nas bardzo ważne. Uszanowanie głosu, uszanowanie prawa do tego, aby mój głos został policzony w taki sposób, w jaki sposób ja chciałam go oddać, jest bardzo ważne do tego, żeby pokazać, że państwo szanuje obywateli. Szanuje to, że poszli do wyborów, szanuje to, że zdecydowali w tych wyborach, w związku z tym powinno uszanować sposób oddania przez nich głosów. Mam nadzieję, że wszystkie protesty wyborcze zostaną przeliczone. Mam nadzieję, że prokuratura dostanie dostęp do tych protestów. Mam nadzieję, że jeśli będzie zaprzysiężony nowy prezydent, to będzie mógł z pełną świadomością, pełnie uprawomocniony do tego, że wynik wyborów jest taki, a nie inny, żeby nie było żadnych podejrzeń o ewentualne fałszowanie wyborów.
Ale myśli pani, że to może być jednak Rafał Trzaskowski? Różnica była dosyć, ona się wydaje nieduża, ale to jest 370 tysięcy głosów między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim na korzyść kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy to się może według pani jeszcze naprawdę zmienić?
Ja bym chciała, żeby się zmieniło, ale szanuję wybór taki, jaki jest, więc mam nadzieję, że będziemy mogli z całą pewnością powiedzieć, że wynik wyborów, jaki zostanie po pewnym czasie ogłoszony, a wiemy o tym, że będzie inny, bo już w tej chwili są sytuacje w niektórych komisjach, że te wyniki z tych pojedynczych komisji obwodowych są jednak różne niż te, które były publikowane, więc to będzie pewnie inna wielkość, inna liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, ale bardzo mi zależy na tym, aby każdy głos był uszanowany. Zresztą całą kampanię prowadziliśmy, cała kampania profrekwencyjna była w duchu każdy głos jest ważny, więc teraz pokażmy jako państwo polskie, że każdy głos jest ważny.
Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość. Pan się zgadza? Trzeba przeliczyć wszędzie te głosy, albo przynajmniej tam, gdzie są zgłaszane te nieprawidłowości, gdzie są protesty wyborcze?
Nie wiem, kiedy jest kabaret w Opolu, czy w jakich częściach Polski, ale mam wrażenie, że mi już dzisiaj...
Już był.
Już był. No to właśnie chyba jeszcze on się ciągnie. Szanowni Państwo, naprawdę nie żartujmy, bo przecież myśmy rozpoczynając kampanię wyborczą, wielu mieszkańców, wielu wyborców pytało, no słuchajcie, no jaka jest sytuacja w Rumunii, kwestionowują wyniki wyborów, tam jeden kandydat, który został zarejestrowany, wygrał, trzeba go było unieważnić i że u nas ten wariant rumuński będzie. Myśmy odpowiadali jednym zdaniem, które chyba najlepiej oddaje wszystko. Wysokie zwycięstwo uniemożliwi fałszerstwo. I myśmy tak zawsze odpowiadali. Teraz, szanowni państwo, 370 tysięcy głosów, 370 tysięcy głosów. To jest mniej więcej 1,8 punktu procentowego.
Jedno duże miasto.
To jest jedno bardzo duże miasto, dlatego że 370 tysięcy to nie jest tylko miasto w sensie populacji dzieci, dorośli, ale osoby, które mają prawa obywatelskie. I teraz naprawdę, no tu trzeba oddać autorstwo tych słów, ale ta sekcja psychiatryczna, bo to są słowa Sławomira Mencena, mam wrażenie, że coraz bardziej się u nas rozszerza. Bo jeżeli słyszymy, że te 50 tysięcy protestów wyborczych, no a one, jak już sam pan redaktor mówi, no są pisane właściwie w dużej części jedną ręką i jednym PESEL-em nawet, bo zdaje się, że tam ktoś zapomniał mecenasa Giertycha PESEL usunąć. Drugi znowu ostoja demokracji i tutaj wspaniały myślny demokrata, też mecenas Wawrykiewicz bodajże tak się nazywa, który jest europosłem.
Wybrany z Wielkopolski.
Tak jest i to jest chyba druga część, to są jego wzory, które były składane jako protesty wyborcze. To wszystko powoduje, że mamy do czynienia naprawdę z groteską. Idąc dalej, jedna z komisji w Krakowie, o której mówiliśmy, której pierwotnie była mowa, że tam takie fałszerstwo, tam nie było nawet przedstawiciela w komisji wyborczej Prawo i Sprawiedliwości.
Tam doszło do błędu. Podobno takich błędów jest więcej.
Panie redaktorze, tylko czy kiedykolwiek z nas ktoś był w komisji wyborczej? Myślę, że jeśli nie był, to wie, jak funkcjonuje. W komisji wyborczej jest od 7 do 9 członków. I każdy komitet ma swojego przedstawiciela, swojego reprezentanta. Ten komitet, ta komisja wyborcza, o której mówiliśmy w Krakowie, z mojej wiedzy wynika, nawet nie mojej, bo to był artykuł jednego z dziennikarzy w Dzienniku Gazety Prawnej. On wskazywał, że tam nawet nie było przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. I teraz jeżeli państwo narrację próbujecie wytworzyć, że Prawo i Sprawiedliwość sfałszowało wybory w sytuacji takiej, kiedy 7 do 9 członków komisji obwodowych komisji wyborczej zgłaszają wszyscy przedstawiciele wszystkich komitetów, w najlepszym układzie to powiedzmy było w okolicach 2-3 przedstawicieli, powiedzmy prawicy, no tak to już szeroko ujmujemy, a reszta to byli przedstawiciele tak zwanej części demokratycznej. Teraz państwo chcecie nam opowiedzieć, że myśmy te wybory sfałszowali. Idąc dalej, w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, nie było sfałszowanych wyborów, państwo wygraliście rok temu, czy 2 lata temu prawie wybory, bo tak formalnie to Prawo i Sprawiedliwość je wygrało, natomiast państwo stworzyliście koalicję. I wtedy, kiedy myśmy rządzili, wybory nie zostały sfałszowane, a teraz nagle, jak jesteśmy w opozycji, mamy fałszować wybory.
Czego państwo się boicie?
Dlaczego państwo
boicie się ponownego przeliczenia głosów? Dlaczego jest taki strach?
Już odpowiadam. Po pierwsze, nie ma takiej procedury w polskim prawie, to po pierwsze, ale przede wszystkim po drugie, przecież od czego zaczęła się dzisiaj ta audycja? Od czego zaczęliśmy tę audycję? Od trudnych sytuacji w Europie i na świecie. My nie potrzebujemy takiej chucpy, takich awantur, jak państwo wywołujecie.
Państwo jesteście pewni, że wszystko było zrobione dokończyć? Lege artis, to wręcz państwo powinniście stanąć i powiedzieć tak, przeliczmy, bo my jesteśmy pewni, że wszystko było dobrze. A poza tym ja bym sobie nie życzyła, żeby pan obrażał 50 tysięcy osób, które złożyło protesty wyborcze.
Każdy
ma do tego prawo. Jest to przewidziane w przepisach prawa. W związku z tym ja bardzo szanuję te osoby, które złożyły protesty wyborcze, bo wiem, że walczą o to, aby demokracja w Polsce była, aby prawo w Polsce było przestrzegane, aby demokracja była silna. A właśnie to, że głosy zostaną przeliczone, że będziemy mieć pewność, że mamy taki, a nie inny wynik wyborów, umocni tylko tę demokrację, więc nie wiem, czego się państwo boicie.
Pani radna, my nie możemy wpisywać się w szaleństwo i wariacje dwóch opętanych ludzi. Przede wszystkim
kolejny obraża pan ludzi.
Przede wszystkim Giertycha, który wypisuje takie rzeczy, udostępnia swoje wzory, gdzie jak powiadam, jeszcze PESEL-e tam nie zostały pousuwane. Szanowni państwo, przed chwilą pani sama o co apelowała? O spokój, o umiar, o wewnętrzny spokój, o zgodność, a nie konflikt. Przecież to były pani słowa. Jak pani chce, niech pani wróci do domu i odsłucha, co pani powiedziała.
Ale zgodność nie polega na zamykaniu oczu.
Zgodność by jeszcze polegała na tym, żebym miał szansę się wypowiedzieć. zgodność polega na tym, że nie możemy kwestionować demokratycznych, wolnych wyborów, które były przeprowadzone w sytuacji takiej, kiedy państwo od półtora roku rządzicie.
Sąd Najwyższy naprawdę jeszcze nie zatwierdził wyniku.
Ja rozumiem, no i zaraz będzie historia taka, że ten Sąd Najwyższy będzie niewłaściwy, bo on jest tam niezgodny z prawem unijnym, zaraz mecenas Wawrykiewicz...
Jest
mecenas Wawrykiewicz z Giertychem wyjdzie i będzie takie rzeczy opowiadał, że on jest w ogóle ONZ, go nie uznaje, Haga, tam Bóg wie jeszcze co innego i jeszcze jakieś tam
inne agendy. Ja rozmawiałem akurat z mecenasem Wawrykiewiczem, on powiedział, że on się spodziewa, że to rozstrzygnięcie będzie takie, że ten wynik wyborów zostanie zatwierdzony, natomiast uważa, że tak czy siak należy sprawdzić te nieprawidłowości, te sygnały ale i te protesty.
Ale niech one oczywiście mogą być nawet sprawdzone. Powiem więcej, przecież w części tych komisji...
Czyli mogą być przeliczone te głosy.
Sekundę. Części tych komisji błędy były na pewno w dwie strony. Znaczy w część była takich, że były źle policzone na Karola Nawrockiego, część były źle na Trzaskowskiego. Taka sama sytuacja ma miejsce bodajże w 2010 roku. Ale ja apeluję o jedno. Nie wpisujmy się w to szaleństwo, które wyprawia dwóch ludzi. I jeszcze do tego, i to jest najbardziej przerażające, zaczyna się w to wszystko wpisywać premier Tusk. Niestety podżywając atmosferę. W sytuacji, kiedy my tu potrzebujemy spokoju. Rozumiem, że dla państwa jest to trudna sytuacja, bo nie ten miał wygrać. Wiem. Ale musicie to uszanować.
Nie bójcie się przeliczenia głosów.
Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego pytania, to widziałem dzisiaj kilka wypowiedzi w telewizji. Mówią, że oni nie wierzą, że mogłoby dojść do jakiegoś przekrętu, czyli w zasadzie nie ma potrzeby, żeby to sprawdzać, panie marszałku.
Nie, panie redaktorze, to niech pan tak już literalnie na to spojrzy, bo tak, ta różnica jest 300 kilkudziesięciu tysięcy głosów niewątpliwie. Widzimy, że są przypadki uzasadnione, gdzie te błędy nastąpiły. To trzeba też podejść do tego racjonalnie i uczciwie, bo to nie jest tak, że nie ma błędów. Są błędy i pewnie te zmiany nastąpią w tym wyniku. Natomiast pytanie o skalę, pytanie o to właśnie w jaki sposób ten problem rozwiązać. Natomiast w tym wszystkim uważam, że trzeba też podejść racjonalnie. Nie można dolewać benzyny do ognia, żeby to się jeszcze bardziej rozżarzyło na cały kraj. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że jeżeli są takie przypadki, ten Kraków, ale również inne miejsca, to trzeba wyjaśnić, bo ja idąc na wybory, kiedy oddaję swój głos, to chcę, żeby ten głos był policzony zgodnie z moją wolą, a nie zupełnie inaczej. Mamy ileś już przypadków udowodnionych w Polsce, że te błędy nastąpiły. To jest inne pytanie, czy to była próba fałszerstwa, czy to była pomyłka. To możemy dyskutować, to niech wyjaśniają odpowiednie służby. Natomiast myślę, że każdy z nas, zachęcając do udziału w wyborach, i to naprawdę z prawa, z lewa i ze środka, bo tak było, ja też uczestniczyłem w wielu debatach tutaj w radiu, każdy zachęcał, pójście na wybory, wasz głos jest ważny. Wasz głos jest potrzebny. Jeżeli tak, to znaczy, że ja chcę mieć pewność, że oddany głos mój jest zaliczony na tego kandydata, na którego głosowałem. Czy w pierwszej turze, czy później w drugiej. Co do tego mam taką nadzieję, że nie ma wątpliwości, bo nie chciałbym też, żebyśmy sprowadzali, tak jak pan radny powiedział, sytuację tylko do groteski, tylko do pełnej odpowiedzialności za to, jak ten proces przebiega. Ale też, żeby była jasność. Ja nie sądzę, żeby ta skala, przynajmniej nie mamy ku temu na razie dowodów, by tak twierdzić, była tak duża, żeby ten wynik wyborczy został odwrócony. Natomiast bezwzględnie uważam, że te sprawy, gdzie jest dużo wątpliwości, powinny być wyjaśnione. Dziwi mnie, powiem szczerze, że można było zamienić tak drastycznie wyniki wyborów w tych komisjach. Nie wiem, po prostu dla mnie jest to brak odpowiedzialności osób, które w tych komisjach pracowały. Już pomijam, że jeszcze wzięły za to wynagrodzenie, tak na marginesie. Ale no, trzeba dochować tej staranności, bo po to się idzie do komisji wyborczych. Mam wrażenie, że niektórzy poszli tam po prostu z przypadku i pewnie tak było. Natomiast jeżeli, już kończę, jeżeli są przypadki już udowodnione, trzeba to wyjaśnić bezwzględnie. Ja nie znam wszystkich protestów od tego, trudno mi się do tego odnosić. Natomiast każdy głos jest ważny i powinien być odpowiednio policzony. Co do tego nie mam wątpliwości.
Panie dyrektorze, jedno sobie tylko zdanie, bo myślę, że to jest ważna kwestia tego strony czysto technicznej, bo mamy do czynienia z sytuacją taką, że w jakichś komisjach, w niektórych komisjach doszło do zaliczenia błędnego głosu. Znaczy jakaś liczba głosów X na Karola Nawrockiego została przypisana Rafałowi Trzaskowskiemu i odwrotnie. Czyli tu nie chodziło o kwestię taką, że unieważnione głosy, że one się nie zgadzały, suma kart i tak dalej, tylko błędy w zaliczeniu tych głosów. Więc technicznie, znając jak funkcjonują komisje wyborcze, musiało to dojść tylko w jednej sytuacji. Mianowicie ktoś, kto fizycznie szedł wpisywać do systemu komputerowego, żeby te dane z komisji obwodowej przekazać do komisji, nie wiem, czy tam z regionalnej, wojewódzkiej, bo tego dokładnie nazwy nie pamiętam, to wtedy pewnie tam na etapie wprowadzania tego do systemu nastąpił błąd. Czy celowy, intencjonalny, czy nie? Oczywiście należy to zbadać. Natomiast my ciągle mówimy o sytuacjach, które a. zdarzały się na zmianę w stosunku do jednego kandydata, jak i do drugiego, to po pierwsze, czyli te wyniki nie są takie, że zawsze nastąpiły zamiana głosów na rzecz Karola Nawrockiego kosztem Rafała Trzaskowskiego, a dwa, mówimy o skali, która naprawdę mogłaby mieć znaczenie w wyborach samorządowych, a nie w wyborach prezydenckich. I na koniec takie rzeczy się już po prostu zdarzały, co nie oznacza, że powinniśmy to tolerować. Oczywiście, że nie.
Silna demokracja nie może mówić, że zdarza się, szanowni państwo, mylenie głosów i zamienianie wyników. W związku z tym zdarza się. Nic się nie zdarza. Każdy głos jest ważny. Szanujmy każdy głos. Wszystkie protesty powinny być wyjaśnione i to jest dla dobra pana Nawrockiego, który powinien mieć pewność, że został wybrany na prezydenta.
Piotr Tuczyński, Konfederacja.
A być może zostały sfałszowane wybory parlamentarne w 2023 roku i Donald Tusk jest nielegalnym premierem.
Ma pan podstawy, żeby tak powiedzieć?
Spiskowa teoria dziejów w wykonaniu pana po raz drugi.
Tak samo spiskowa teoria dziejów jest taka, że wygrał Rafał Trzaskowski. Oczywiście, że nie wygrał. Nikt nawet w Platformie nie wierzy w to, że Trzaskowski, czy tam wybory zostały unieważnione. Jest to gra polityczna na wzmocnienie własnej pozycji. Wyniki wyborów w Poznaniu można sprawdzić w ciągu 10 minut. Można wejść na stronę wybory.gov.pl. Ja sprawdzałem wybory w Poznaniu, mi to zajęło maksymalnie 15 minut. Jest bodajże 5 komisji, w których wygrał Nawrocki. Bardzo małe komisje, bodajże 2 albo 3 szpitale i 2 albo 3 DPS-y. Może być odwrotnie. Tam było po kilkanaście, może 20 głosów. No w takich miejscach jest możliwe, że Nawrocki w Poznaniu wygrał, bo no mówię, jest tak mała liczba tych głosów, że to nie jest miarodajne. Poza tym tam zazwyczaj są osoby starsze, one bardziej jednak głosowały na Nawrockiego. Natomiast w pozostałych komisjach, to jest ponad 250 komisji, wszędzie wygrał Trzaskowski. Nie ma takiej możliwości, żeby on tu dostał więcej głosów. No, żeby Trzaskowski wygrał, to by musiał w Poznaniu dostać 90 albo 95%. Poza tym, te komisje, które zostały sprawdzone, gdzie były prawdziwe błędy, w Bielsko-Białej, tam przewodniczącym komisji był człowiek z Komitetu Lewicy Magdaleny Biejat, wiceprzewodniczący był człowiek z Komitetu Zandberga. No raczej oni by tego nie fałszowali na korzyść Nawrockiego. Podobnie było w komisji w Kamiennej Górze. Łącznie z tych 11 czy 13 komisji na korzyść Trzaskowskiego było 4000 głosów. To się przekłada na 0,01 z całości, czyli tam jak Nawrocki dostał 50,89 chyba, no to dostanie 50,88. Wystarczy wejść na tą stronę, przeanalizować te duże miasta, w których zdecydowanie wygrywa Trzaskowski i gdzie mogło dojść do jakichś nieprawidłowości. No i chociażby na podstawie Poznania widać, że w żadnej z normalnych komisji, bo te komisje, które wymieniłem, to były komisje zamknięte, nie wygrał Nawrocki. Wszędzie wygrywał Trzaskowski i to w Poznaniu ogromną większością, gdzie niegdzie nawet 80 parę procent. Był też taki argument podnoszony, że nagle Nawrockiemu wzrosło poparcie kilkaset procent i to też Giertych o tym mówił. Ale to jest normalne. Wystarczy wejść sobie na przykład na komisję, która była w Kosowie, w państwie no, nieuznawanym przez wszystkich, bo to jest oderwana część Serbii, w Kosowie. I tam w pierwszej rundzie wygrał Mencen z wynikiem ponad 50%, na drugim miejscu był Braun 14%, a dopiero na trzecim miejscu był Nawrocki z wynikiem 12%, Trzaskowski miał 5%, a w drugiej rundzie zdecydowanie wygrał Nawrocki 75%, czyli mu wzrosło, nie wiem, tam sześciokrotnie czy jakoś tak. Ale dlaczego był taki wynik tam? Ponieważ tam prawie tylko i wyłącznie głosowali żołnierze, którzy tam stacjonują, polscy żołnierze, oni są zdecydowanie przeciwko wysyłaniu polskich wojsk na Ukrainę. Dlatego tak ogromny wynik dla Mencena.
Zdaje się, że Rafał Trzaskowski też mówił, że nie jest za wysyłaniem
wojsk na Ukrainę. Ale Rafał Trzaskowski jest niewiarygodny w tej kwestii i polscy żołnierze mu nie uwierzyli, dlatego w pierwszej rundzie tam dostał Mencen 50%, a w drugiej rundzie Nawrocki dostał 75%, ponieważ też mocno akcentował ten element w kampanii wyborczej. I tak jak mówię, jego wynik nagle wzrósł z 12% na 70 kilka. Jak ktoś powie, anomalia. Nie, po prostu ci wyborcy Mecena, żołnierze w 100%, przenieśli swoje głosy.
Ale nie słyszałam, żeby Wroclawskiego. Był protest w zakresie wyniku wyborów w Kosowie.
Tak, no oczywiście jest... tam nie ma, natomiast ale... Giertych i jemu podobni podawali ten argument, że pewnie doszło do fałszerstwa w wielu komisjach, ponieważ nagle Nawrockiemu niesamowite przerost 400%.
Nie słyszałam, żeby się ktoś na
Też nie słyszałem, jeśli chodzi o Kosowo.
Dokładnie nie o Kosowo, ale o komisję, gdzie nagle 4-5-krotnie wzrosło Nawrockiemu. No tak, wzrosło, ponieważ ci wszyscy wyborcy Mencena przenieśli się na Nawrockiego.
Szanowni Państwo, czas nam się kończy. Dyskusję zamyka posłanka Ewa Szedler. Pytanie o liczenie głosów.
No proszę Państwa, słyszeliśmy tutaj bardzo dużo różnych teorii, takich, jakich czy innych. Fakt jest taki, że po prostu to był wyborczy prawie że remis ze wskazaniem na jedną czy drugą stronę. I wiedzieliśmy już przed tymi wyborami, że tak będzie. Wszyscy mówili o wyborach na żyletki i pan marszałek Szymon Hołownia złożył projekt ustawy incydentalnej i gdybyśmy tą ustawę, gdyby pan Andrzej Duda, prezydent, nie wysłał tego do Trybunału Konstytucyjnego, byśmy mieli pewność, czy nie będziemy podważać tych wyników. No ale niestety stało się jak się stało, bo to było przewidywalne. Bo tutaj przy okazji tej całej dyskusji jakoś nie odnieśliśmy się do tej kwestii, że to nie Sąd Najwyższy, tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej właśnie ocenia jakość wyborów. I kto powołał tę Izbę? No niestety została powołana za rządów Prawa i Sprawiedliwości i jak widać jakiś interes w tym Prawo i Sprawiedliwość miało, a przynajmniej namieszało w prawie tak, że teraz po prostu nie wiadomo komu wierzyć. Jest ona, ta Izba Kontroli jest podważana również przez Sądy Europejskie. I przynajmniej połowa z autorytetów prawnych jest tego zdania, że ona nie jest legalna, a inna połowa niestety twierdzi, że jest legalna. I po co było tak mieszać w tym naszym prawie? Prawo powinno być jasne, klarowne i przede wszystkim stabilne. I ze stabilnego prawa można wysuwać później pewne wątki i bezpieczeństwo jest zagwarantowane od tej strony. Natomiast to, do czego doszło w tych 13 komisjach, no to po prostu, proszę Państwa, z tych 13 komisji, w 9 komisjach okazało się, że był ten sam błąd popełniony. No to jest, że tak powiem, już nawet na logikę coś podejrzanego. I trudno się dziwić, że w tak spolaryzowanym społeczeństwie to stawia pod znakiem zapytania, czy nie było jakiejś akcji. No i niestety będziemy z tym żyli. Prawdopodobnie przeliczenie głosów dałoby pewność panu Nawrockiemu, że został wybranym prezydentem Polski. No ale jak widzimy, nawet ku temu się nie możemy pogodzić. A zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę. Po stronie rządzącej nie było nigdy momentu, że ktokolwiek powiedział, że pan Karol Nawrocki nie jest prezydentem elektem. Natomiast dzisiaj tylko w tej audycji usłyszałam takie niefajne określenia, na które pani posłanka z PO zwróciła uwagę. Sekcja psychiatryczna, szaleństwo, wariacje. No ja bym nie chciała polityki, która się do takich epitetów zniża. Dziękuję.
Musimy kończyć naszymi gośćmi. Dzisiaj byli Małgorzata Dudzic-Biskupska z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Grabowski z PSL-u.
Dziękuję bardzo.
Ewa Szedler, Polska 2050. Piotr Tuczyński z Nowej Nadziei.
Dziękuję, pozdrawiam.
Filip Żelazny, Prawo i Sprawiedliwość.
Do widzenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.